Państwa bardzo serdecznie w audycji Rozmowy o Życiu. A dziś, drodzy Państwo, chcielibyśmy porozmawiać o drugiej wyprawie do Ziemi Świętej z Katolickim Radiem Podlasie. Tak żeśmy to sobie nazwali, bo pierwsza miała miejsce w kwietniu. Pojechali z nami słuchacze, a teraz pojechali z nami przyjaciele. Część z nich zaledwie witamy w naszym studiu. Wiemy, że część jest po drugiej stronie głośników i mam nadzieję, że mają przy sobie telefony, bo dziś jeszcze będziemy z nimi się kontaktowali, ale przede wszystkim witam naszego przewodnika, człowieka, który sprawił, że ta pielgrzymka stała się czymś bardzo, bardzo niezwykłym, ksiądz Andrzej Głasek, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Są również z nami dwie panie. Witamy, zaczniemy od pani Basi. Basia, szczęść
Dzień
Boże.
Dobry.
Z mężem, Marianem.
Szczęść Boże.
No i teraz ciekaw jestem, czy państwo po głosie poznają.
Dorota, szczęść Boże, witam was serdecznie.
No i właśnie to jestem ciekaw. Nie będzie zdradzamy nazwisk, jest również Zbyszek, mąż.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Tego głosu na antenie troszeczkę było, ale nie tak.
Nigdy nie było.
Jak nie było? Parę razy się zdarzyło. Dorota już parę razy w naszym studio była, więc to nie jest dla niej debiut. Dla pozostałych chyba tak. Ale nie będziemy rozmawiali o debiucie, nie będziemy rozmawiali o radiu, będziemy rozmawiali o waszych przeżyciach z Ziemi Świętej. Byliście wcześniej? Tutaj pytanie do czwórki pielgrzymów. Czy byliście wcześniej w Ziemi Świętej?
My po raz pierwszy.
My również po raz pierwszy.
No to jest też takie następne pytanie. Co o tej Ziemi Świętej wiedzieliście przed samym wyjazdem? Jestem ciekaw, jak wy sobie to wyobrażaliście? Basia.
Ja już trochę wiedziałam, dlatego że były moje dwie koleżanki i były tam przez 2 tygodnie troszkę w innym charakterze, odwiedzały Ziemię Świętą, ale w tych wszystkich ważnych miejscach dla nas były. Mhm. I ja oglądałam zdjęcia, sporo wiedziałam i myślę, że nawet trochę wiedziałam, czego się powinnam spodziewać, co tam zobaczę z ich opowiadań.
Mhm. A Dorota?
No cóż, Ziemią Świętą interesowałam się od zawsze. Relacje znajomych z pobytów, jakieś artykuły. Starałam się sobie tego nie wyobrażać, tak? Bo bałam się zderzenia z rzeczywistością, że to, co sobie tak bardzo nawyobrażam, okaże się zupełnie inne i to będzie mnie w jakiś sposób bolało. Dlatego też przez długo dojrzewałam do tej, nazwijmy, pielgrzymki, w pełnym tego słowa znaczeniu pielgrzymki. O tym wyjeździe myśleliśmy tutaj ze Zbyszkiem pewnie przez ostatnich 10 lat. To było nasze jakieś marzenie niezrealizowane. Ale też powiem, że baliśmy się tego marzenia zrealizować.
A czemu?
Właśnie być może tego zderzenia z tą wyobrażoną Ziemią Świętą. Nie wiedziałam. Chciałam mieć pozytywne przeżycie. Chciałam to przeżyć pozytywnie, ale bałam się, że może się stać inaczej.
Jestem ciekaw, a panowie? Marian?
Wyobraźnia miała jakiś obraz. Miała obraz czytanego Pisma Świętego. Oczywiście to odnosiło się do wieków poprzednich, do wieków Starego Testamentu, do okresu życia Jezusa Chrystusa. Współcześnie z artykułów, z odwiedzin znajomych. Natomiast może podobnie jak Dorota, nie chciałbym bardzo tego w swojej wyobraźni uszczegółowiać, dlatego że bałem się zdarzenia. Zresztą myślę, że ono i tak nastąpiło, ale to się o tym później powiem. Mhm,
tak, oczywiście. Księże Czeju, bo w tej chwili Tomek negocjuje, zdaje się, że z Jankiem albo z Wandą wejście na antenę. Czy to jest właśnie taka typowa reakcja, że ksiądz prowadził bardzo dużo grup. Od 92 roku ksiądz właściwie rezydował w Ziemi Świętej od pewnego czasu, odkąd jest księdzem proboszczem w Choroszczynce. No troszeczkę rzadziej.
O wiele rzadziej niż było to wcześniej. Natomiast
ponieważ udało się wynegocjować, nie wiem, szczęść Boże, kogo witamy na antenie, Janka czy Wandę?
Halo?
Janek. Janku, powiedz mi, jak wyobrażałeś sobie z Ziemię Świętą? Kiedy wyjechałeś? Czy w ogóle miałeś czas na to, żeby sobie wyobrazić, przygotować się do tej pielgrzymki?
Tak, oczywiście wyobrażałem sobie i powiem jednoznacznie, że zupełnie inaczej. Dlatego, że oczywiście jestem praktykującym katolikiem i chodzę do kościoła, natomiast Ziemię Świętą wyobrażałem sobie poprzez, powiedzmy, zaczynając od początku religii, uczestniczenie w religii, potem w nabożeństwach, natomiast rzeczywiście nie byłem w Ziemi Świętej, a to jest zupełnie inne wyobrażenie.
To znaczy?
To znaczy, że zależy w którym wymiarze. W wymiarze, powiedzmy, w ogóle wyglądu Jerozolimy, to tutaj się zdecydowanie zawiodłem, bo wydawało mi się, że ten świat jest troszeczkę lepiej zorganizowany. Natomiast jeśli chodzi o wymiar duchowy, to powiem szczerze, że tu dużo kwestii, jakby, które do tej pory miałem poukładane, legło w gruzach. I stąpając na tej pielgrzymce po miejscach, w których żył Jezus i odbywała się jego Golgota, to jednak to doświadczenie wyglądało inaczej niż w teorii wcześniej uczestniczyłem, że tak powiem, w doświadczeniach religijnych.
Mm-hmm. Ale to przyjemne rozczarowanie, czy też takie zaskoczenie, które trudno w tej chwili zdefiniować i jeszcze ogarnąć?
To znaczy, ja powiem w ten sposób, że pomimo tego, że zweryfikowałem nawet niektóre swoje poglądy, które były nietrafne, to jednak ja powiem tak dumnie, utwierdziłem się w wierze, pomimo tego, że niektóre kwestie niewłaściwie pojmowałem wcześniej.
Mhm. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Janie. Pozdrów Wandę. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy życzymy. Szczęść Boże. Księże Andrzeju, teraz wracamy do tego pytania. Czy te takie przygotowania i te takie zaskoczenia to jest typowa reakcja z księdza doświadczenia?
Z doświadczenia przewodnika można powiedzieć, że tak rzeczywiście jest. Każdy jedzie ze swoim jakimś wyobrażeniem. Bardzo wiele osób wybiera się do Ziemi Świętej po przeczytaniu zwłaszcza Nowego Testamentu, szczególnie Ewangelii. Każdy więc ma jakiś swój bagaż wyobrażeń, który zabiera ze sobą do Ziemi Świętej. I rzeczywiście stosunkowo trudno jest zweryfikować dane Ewangelii z faktem, który spotykamy na Ziemi Świętej. Mamy świadomość tego, że dzieli nas 2000 lat od tamtego czasu. Dzieli nas wiele razy burzona i odbudowywana Jerozolima, zajmowana przez różne grupy i religijne, i wyznaniowe, i polityczne, które zostawiają swoje piętno na kształcie i formie tego, co dzisiaj spotykamy w Ziemi Świętej. Zderzenie więc wyobrażeń z rzeczywistością bywa rzeczywiście bolesne, ale w konsekwencji potem przepracowane przez każdego pielgrzyma na własny sposób prowadzą do tego, o czym mówił pan Jan, do ubogacenia wiary i jej pogłębienia. To jest wspólny mianownik, który można położyć, postawić praktycznie dla każdego pielgrzyma, który wraca z Ziemi Świętej.
Tu Janek właściwie już powiedział coś takiego, o czym chciałbym teraz zapytać, zaczynając od Zbyszka. Co was najbardziej zaskoczyło? Jestem ciekaw tego. Pierwsze zaskoczenie.
Znaczy, ja chciałem wrócić do tego wątku, który wcześniej mówiliśmy. Jeżeli jedzie się do Ziemi Świętej, przygotowanej, znaczy na bazie tylko i wyłącznie Ewangelii, to zaskoczenie musi być olbrzymie. Dlatego, że to zestawienie jest niesamowite. Natomiast myślę, że błędem jest wybrać się tam bez przygotowania również historycznego. I trzeci aspekt, bez wzięcia pod uwagę, że znajdujemy się w trochę nieciekawym kawałku świata w sensie konfliktu i dopiero w zestawieniu z tych trzech elementów można się spodziewać tego prawdziwego obrazu, który wtedy może na pewno jest ciekawy, ale trudno powiedzieć, że jest szokujący czy zaskakuje. Natomiast a twoje pytanie było w kierunku?
O zaskoczenie.
Zaskoczenie?
To takie pierwsze zdziwienie, zdumienie, zaskoczenie.
Znaczy zupełnie niereligijne. Chodzi o kwestię jednak odbioru relacji żydowsko-palestyńskich. Myślę, że ten obraz, który sobie wyobrażamy z tego świata, jest tam trochę gorszy niż nam się wydaje. Myślę, że to było chyba dla mnie największym zaskoczeniem.
Dla mnie zaskoczeniem było usłyszenie i odczytanie w internecie, bo byłem odcięty przez 2 tygodnie od tego medium, był fakt opisywanych zamieszek na terenie Placu Świątynnego, na terenie Jerozolimy. Byliśmy w Jerozolimie, przechodziliśmy obok tego miejsca, patrzyliśmy na to miejsce sprzed naszego hotelu codziennie i niczego nie było widać. Po powrocie do Polski dowiadujemy się, że grupa Palestyńczyków obrzucała kamieniami żołnierzy izraelskich stojących przy Murze Płaczu. Dla mnie to było całkowicie
zaskoczenie. Przy którym byliśmy.
Przy którym byliśmy, staliśmy i niczego niepokojącego nie zauważyliśmy.
Znaczy być może był to fakt, kiedy w piątek wieczorem byliśmy, widzieliśmy prowadzonych z kuty kajdankami Palestyńczyków. Być może to było to.
Ale na miejscu jest to, powiedzmy tak, normalny obraz, że to nie zwracał większej uwagi.
No, trochę dziwny obraz żołnierze z odbezpieczoną bronią, którą w każdej chwili mogą użyć. No,
relacja, która dzieje się tam na miejscu.
Młodzi i noszoną w sposób wyzywający.
No, w gruncie rzeczy, w każdej chwili nawet przypadkową można po prostu pociągnąć. Dorota, a co ciebie zaskoczyło?
A mnie właśnie zaskoczyło to, że każdy ślad na ziemi Chrystusa i Rodziny Świętej od momentu zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, pewnie po wstąpieniu, jest w jakiś sposób ładny, wyeksponowany i zadbany. Myślałam, że w tym trudnym świecie po prostu to się jakoś tam rozmyło, zaginęło, tak? A właściwie każdy ślad Chrystusa na ziemi jest w jakiś sposób tam udokumentowany i to mnie zaskoczyło najbardziej. I czczony.
Mhm. Każdy fragment Ewangelii można odnaleźć udokumentowany jakimś miejscem.
Tak.
Każdy fragment Ewangelii może skojarzyć się w konkretnym danym miejscu.
A odpowiadając dalej na twoje pytanie, jeżeli chodzi o kwestię zaskoczenia, to również to, co zresztą dzieliłem się z księdzem w trakcie pobytu, że jestem zaskoczony w sumie tym, że mówimy o ziemi, która jest, że tak powiem, opanowana przez dwie różne zupełnie religie, czyli islam i judaizm. I mimo to te wszystkie miejsca, o których mówimy, są uszanowane, wyeksponowane, gdzie możemy swobodnie, uczestniczyć we wszystkim, oglądać, bywać i myślę, że mamy więcej problemów ze sobą w obrębie chrześcijaństwa niż z islamem i judaizmem.
No, jeśli chodzi o tą kwestię, to aż nad to się rzuca może niestety, zwłaszcza w Bazylice Narodzenia Pańskiego. Po prostu.
No chyba grobu bardziej.
Bardziej grobu.
Znaczy,
chyba
tu
bardziej
mówimy grobu. O konfliktach, ale ja powiem szczerze, że na mnie przygnębiające, Betlejem zrobiło bardzo przygnębiające wrażenie. Mm-hmm. Nie tylko dlatego, że to miasto jest odcięte, nie tylko dlatego, że to miasto skażone wysokim bezrobociem, więc widać tych młodych ludzi, którzy przerzucają muzułmański różaniec
i za murem.
Po prostu siedzą i się po prostu człowiek czuje bardzo nieswojo, mając na sobie ich wzrok, ale przede wszystkim po prostu te brudne ściany bazyliki, piękne widać gdzieś mozaiki, których część jest odkryta, gdzie błyszczy gdzieś spod brudu 250-letniego.
No to rzeczywiście to w Bazylice Narodzenia, także to.
I to jest złoto, i to piękno błyszczy z momentu, kiedy Kościół był jednością. Mhm. Kiedy Kościół stanowił jedno, o co prosił Chrystus i o co się modlił. Niestety ludzka zawiść, ludzka zazdrość spowodowała podział Kościoła, spowodowała te konflikty, które do dzisiaj rozbrzmiewają i to bardzo mocno na terenie Ziemi Świętej. Zwłaszcza w kontekście tych sporów, powiedzmy, łacińsko-ortodoksyjnych, łacińsko-prawosławnych. One są dość mocno widoczne, dość mocno odczuwalne. Prawo własności w Ziemi Świętej, gdy chodzi o miejsca święte, jest jednak święte, jeśli tak można użyć tego stwierdzenia. I każdy dba o swoje.
Nie uważa ksiądz, że jest w tym wszystkim mimo wszystko jakiś sens z jednej strony, ale za chwilę do tego, bo mamy Edwarda po drugiej stronie. Szczęść Boże, Edwardzie.
Witam serdecznie.
To teraz ciebie też zapytam o to twoje zaskoczenie. Co ciebie zaskoczyło w czasie tej pielgrzymki?
Mam okazję być na pielgrzymce w Ziemi Świętej już drugi raz.
No właśnie, ty jesteś
największym zaskoczeniem za każdym razem droga krzyżowa. Tak jak teraz, jak i przed 2000 laty, po tej drodze Pan Jezus, wszyscy w ogóle nie zwracali uwagi, życie tętniło, każdy robił swoje. Tak jak i dzisiaj widzieliśmy, na nas wszyscy zwracają uwagę, co robimy, gdzieś tam ktoś podchodzi, coś próbuje sprzedać, a za moment ma się odbyć zbawienie świata. To jest najgorsze, przypuśćmy, że nikt tego nie rozumie i ten brak tej tolerancji. Nie? My jako katolicy idziemy po tej drodze, to myślałem się, że to samo było jak w tym czasie, jak wyszedł Pan Jezus.
Mm-hmm. My sobie wyobrażamy, że tam był tłum, który naciskał, który się interesował tym przemarszem z tym krzyżem. Prawdopodobnie po prostu tak nie było. Owszem, pokrzyczeli na placu świątynnym, a potem po prostu wzdłuż straganów, wzdłuż kupców, przechodniów. Prawdopodobnie tak było. Dziękuję Ci serdecznie, Edwardzie. Wszystkiego dobrego. Życzę. Pozdrów Iwonę. Szczęść Boże. Tutaj wracając, czy nie uważa ksiądz, że jest w tym wszystkim sens, bo tak na dobrą sprawę ja sobie tak też, jak już tutaj mówimy o tych zdziwieniach, zaskoczeniach, pomyślałam, że gdyby tak była rzeczywiście pełna zgodność, to byśmy tę drogę krzyżową wysłali złotem.
Aż tak dobrze chyba by nie było.
Nie, no pewnie byśmy się bawili w jakieś artystyczne wyrazy, podkreślenia i tak dalej. A tak dzięki temu, że jest ten konflikt, że nie można tego zrobić, można przejść tą drogę krzyżową i ją pojąć całkiem inaczej.
Myślę, że mówimy o dwóch różnych rzeczach. Droga krzyżowa jest w kontekście miasta, w kontekście normalnej ulicy, po której idą i Palestyńczycy, i Żydzi. Gdy odprawiamy drogę krzyżową, dla niektórych jest to zgorszeniem, dla innych to jest głupstwem, jeśli zacytujemy słowa świętego Pawła. Natomiast gdy chodzi o same miejsca święte, o same budowle, rzeczywiście te, które są w jednorodnych rękach, tak to nazwijmy, mają jednego właściciela, nie ma problemu z ich opieką. Mnie tu kojarzy się natychmiast chociażby zestawienie dwóch miejsc, sadzawki Betesda i kościoła świętej Anny, które są gdzieś przed początkiem drogi krzyżowej. Następnie kościół biczowania i kościół wzięcia krzyża świętego, które są w rękach łacinników, w rękach franciszkanów. I natychmiast obok nich znajdujący się kościół czy miejsce, które jest wskazywane jako pretorion, należące tylko do naszych braci prawosławnych. I jeśli te miejsca są zadbane oddzielnie, mają określonego właściciela, nie ma zasadniczo tego problemu. Problem pojawia się w momencie, gdy dane miejsce, na przykład Bazylika Bożego Grobu, gdy na przykład Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem, stanowią miejsce konfliktu o prawo własności. Wtedy każdy dba o swoje, nie dbając o całość interesu. No, klasycznym tego przykładem jest chociażby historia samej kaplicy Bożego Grobu, kiedy w około 1920 roku trzeba było zadbać o to, i to wręcz siłą, aby kaplica się nie rozpadła. Konstrukcja postawiona wtedy, zabezpieczająca, jest do dzisiaj. I
razi tymczasowością.
Razi tymczasowością. I architekci mówią o coraz większej groźbie rozpadnięcia się tego budynku, a mimo wszystko właściciele nie potrafią dogadać się. Nie potrafią wyjść ponad to, co stanowi tylko ludzką ambicję. Boży zamiar jest w tym wszystkim czytelny, by pokazać, że między nami, ludźmi, między nami, chrześcijanami, potrzeba porozumienia budowanego na płaszczyźnie prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa i na płaszczyźnie wzajemnego przebaczenia. Jeśli tego zabraknie, zabraknie jedności. O tym bardzo mocno nam przypominał przecież ojciec święty Jan Paweł II, który mówił, że jeśli zabraknie głębokiej wiary opartej na przebaczeniu, nie będzie i miłości, i nie będzie wzajemnego zrozumienia.
Dobrze, Basiu, co Ciebie zaskoczyło?
Mnie zaskoczyło przede wszystkim to, co naród narodowi może zrobić. Ten mur i te zasieki z drutu kolczastego to po prostu... Powiem, że ja zdjęcia nawet widziałam, właśnie zrobione przez moje koleżanki tego, ale to przeszło moje oczekiwania. Jak zobaczyłam, jak to wygląda w rzeczywistości. Dla mnie to było po prostu straszne.
Naród, który tego doświadczył.
Tak, tak.
Który był również zamknięty,
tak, do którego budowano getto. Tak, o to właśnie chodzi. Że dla mnie to było coś takiego, jakby boli mnie, mówię o narodzie, tak, że boli mnie to, że mój naród to przeszedł. Że to inni mojemu narodowi to zrobili, tak. Ale ja nie chcę o tym zapomnieć, tylko przygotowuję innemu narodowi coś takiego i na to patrzę cały czas, nie?
To do tego, co ty mówisz, dorzucę taką informację, którą wyczytałem, jak wracaliśmy, bo ja miałem, mówię, szczęście tego tygodnia polegało na tym, że w pokojach nie było dostępu do internetu, więc też nawet ja nie korzystałem z internetu. Natomiast w gazetach przez tydzień wracamy, biorę gazetę, otwieram i tam jedna z informacji, to Izraelczycy postanowili stworzyć specjalne grupy do tego, żeby wychwytywać romansujące Izraelki z Arabami, z Palestyńczykami i następnie poddawać ich specjalnej terapii psychologicznej, żeby tego odwieść. Przypomniały mi się artykuły norymberskie z 1935 roku. Dokładnie to samo. Marian, a ty?
Ja tutaj największym przeżyciem, które i takim zaskoczeniem dla mnie była Droga Krzyżowa. Nie będę tu oryginalny, bo Edward też o tym mówił. Natomiast po przejściu tej Drogi Krzyżowej ja nie mogłem się długo jakoś wewnętrznie uspokoić, gdzie idąc, wyobrażaliśmy sobie idącego Chrystusa tą drogą i wokół ten obecnie bazar, tłum, który w ogóle jakby się tym nie interesował. No, jednak czas, ten drugi, trzeci dzień zaczynam jakby na to inaczej patrzeć. W tej chwili wydaje mi się coraz bardziej, że to jest takie coraz bardziej naturalne, że Jezus Chrystus idąc, to co Edward mówił, ty wspominałeś, też nikt nie zwracał na niego uwagi. Nikt nie interesował się lub niewiele osób się, które tam przebywało, interesowało się. My również, idąc wśród tego tłumów, tych straganów, odmawiając poszczególne, modląc się przy poszczególnych stacjach, no ten tłum gdzieś przechodził w jedną stronę, w drugą. Pewnie dosyć często jest Droga Krzyżowa odprawiana. No my byliśmy niedużą grupką. Sądzę, że jeśli idą to ojcowie franciszkanie w piątek, to wtedy to może wygląda inaczej.
Przy czym... Trzykrotnie większa grupa, najwyżej.
Ale ja nie wiem, wtedy, jak to otoczenie się zachowuje.
Identycznie.
Natomiast to, co tutaj ksiądz Andrzej wspominał, myślę, że również i w tej Drodze Krzyżowej jest jakiś zamysł Boży, żeby pokazać obojętność tego świata na przeżycia, na tą cierpienia Jezusa Chrystusa, które On wtedy i codziennie teraz jest, przechodzi. I coraz bardziej, tak jak wspominałem, jakbym dojrzewał do tego, że to jest normalność, że które w pierwszym momencie, w pierwszych godzinach po tym, to były dla mnie takim prawie szokiem.
Mhm. Słuchajcie, a to znaczy może to ja mam tylko takie wrażenie, bo to była moja pierwsza taka daleka wyprawa, bo wy macie na swoim koncie wyjazdy i daleko, daleko dłuższe, ale ja byłem zszokowany na przykład takim faktem, że ja nie czułem się tam obco. Że po prostu w rejonie, gdzie właściwie z geografii, z historii wydawało mi się, że wiem wszystko, więc byłem przygotowany praktycznie na wszelkie możliwe kontrasty, jakie tam występują. Tak jest zdumienie, że nie czuję się tam obco.
Ale to proszę, jest ja no kilka to... zdań. Jest to jakby podstawowym zasługą, że nie czuliśmy się obco, to na pewno było już samo zorganizowanie tej grupy od początku, gdzie w większości no, nie było nikogo, kto by nie znał spośród tej grupy ileś osób. To nasza grupa pielgrzymkowa, ja na przykład znałem około 60-70% tych ludzi, więc całkowicie inaczej my już wewnętrznie czuliśmy się bardzo blisko. Więc to myślę, że to ułatwiało nam również w tamtym terenie całkowicie obcym, gdzie nie baliśmy się wyjść wieczorem na ulicę, pójść do sklepu, żeby kupić wodę.
Ale ja myślę, Marian, że to trochę mówimy o innym aspekcie, tak? Bo my się tam czuliśmy trochę jak u siebie, bo byliśmy w miejscach, które znamy, znamy ze słyszenia, znamy z Ewangelii. Tak, każdy z nas sobie jakoś to wszystko wyobraził.
Pierwszy to jest ten, który mówiłem, a drugi to...
To jest poczucie bezpieczeństwa grupy, ale jak wyjeżdżamy gdzieś tam na swoje wyprawy, to nie wiemy, co nas tam spotyka, tak? A tutaj znaliśmy, wiemy o każdym miejscu, które potrafiliśmy nazwać, dotknąć i tak dalej, tak?
Tu może inaczej wyobrażać.
Wracając do tej drogi krzyżowej, o której tutaj tak dużo żeśmy mówili, to ja sobie pomyślałam trochę inaczej, tak? Że dla mnie Jezus Chrystus jest i był osobą boską przez całe moje życie, a tam ja go odkryłam na nowo jako człowieka. Jako człowieka, który idzie w tłumie i tak jak my, żeśmy szli z tą drogą krzyżową w tłumie, nikt na nas nie zwracał uwagi. Ty cierpiałeś, ja cierpiałam, wszyscy cierpieliśmy z tego powodu, tak? Tak, i Jezus Chrystus na swojej drodze krzyżowej, Via Dolorosa, również tak samo cierpiał. To było dla mnie takie niebywałe odkrycie w tym aspekcie.
Jest bariera języka. No właśnie. Nie rozumiemy języka hebrajskiego. Jest bariera języka, bo nie rozumiemy języka arabskiego.
Ale znamy
to fakt, że znamy rosyjski, który rzeczywiście wielokrotnie się pojawiał.
Natomiast... dotyka problemu rosyjskości.
Coraz
do którego za chwilę wrócimy, no bo to jest to...
Natomiast ja od wielu lat jeszcze do Ziemi Świętej i od momentu przyjechania do hotelu ja jestem w domu. I niezależnie od tego, czy jestem 5 minut, czy 15, Ziemia Święta daje to poczucie, że jesteśmy u siebie. Jest to coś wspaniałego, coś niewiarygodnego, bo bazą i fundamentem naszego życia jest mimo wszystko Ewangelia. Ewangelia, która dzieje się w określonym momencie historycznym, w określonym miejscu i my tego miejsca dotykamy. I tak jak Ewangelia jest naszym domem, tak Ziemia Święta jest też naszym domem. Tam jest nasze źródło.
To jest magia miejsca.
Magia, tak? Nawet może nie tyle magia, świętość, no, miejsca, świętość, które odkrywamy.
W moim rozumieniu magia tylko taka, że nas wszystkich, tak? Czy to będą grekokatolicy, czy to będą Ormianie, czy to będą katolicy, chrześcijanie i tak dalej. To ja myślę, że każdy powie, że czuje się tam jak u siebie w domu.
Jest w domu.
I to jest takie... To jest, bo ten palec
jest to
Boże.
Dom świętej rodziny.
No dobrze, to sprawdzimy, czy Marek miał takie samo wrażenie. Szczęść Boże, Marku.
Szczęść Boże.
Witamy Cię bardzo serdecznie. Już doszedłeś do... Wróciłeś do rzeczywistości, bo to każdy z nas ma bardzo intensywne życie. Ten tydzień to był wyrwany właściwie z tego wszystkiego, z tych wszystkich naszych zajęć. Więc też właśnie powinienem zapytać naszych gości, czy już właściwie udało się powrócić do tego rytmu. Marku?
No ja myślę, że staram się powracać w dzień, bo wieczorami to jestem u przyjaciół i wszystkie, prawda, pamiątki Ziemi Świętej. Teraz też jestem u przyjaciół, przeglądamy pamiątki Ziemi Świętej. No, czyli jeszcze do końca się nie powróciło.
Marek, czy co czułeś właściwie, kiedy wylądowaliśmy? Ty byłeś już tam drugi raz, prawda?
No tak. Co czułem? Mhm. No ja o wszystkim mówię. Ja właściwie teraz to przez te dni to ileś szybko pracuję, a później prawda wszystkim opowiadam, jak jest i mówię, że chcę powiedzieć...
To od czego zaczynasz z tą opowieść?
Ja chcę powiedzieć, jak było, to mówię, że to tak jakbyś jechał do Częstochowy i odsłonięcie obrazu Najświętszej Marii Panny oglądał 5-6 razy dziennie. Z takim właśnie uniesieniem. No właściwie to jeszcze nie wyłączyłem się z tego, bo jeszcze mam, bo ja muszę odwiedzić, albo mnie odwiedzają znajomi, albo ja odwiedzam znajomych i ciągle opowiadam to co było.
Co Cię najbardziej zaskoczyło tym razem w Ziemi Świętej? Nie pytam pierwszym razem, tym razem w Ziemi Świętej.
Co mnie zaskoczyło w Ziemi Świętej? Mhm. To znaczy ja Ziemię Świętą widzę w dwóch płaszczyznach. Taka płaszczyzna świecka, która wygląda tak ubogo. To wojna arabsko-żydowska, dziewczyny chodzące z tymi karabinami. No nie zawsze porządek u Arabów. Te ulice zaśmiecone, to bogactwo Żydów, może niezasłużone. No takie świeckie, taki mały temat. No i wielki temat duchowy, gdzie wchodzi się w piękno, w wielkość historii i wielkość Pana Boga, nie? No to jest takie dwie rzeczy, no i tak jak ten świecki, zwiedzać po świecku nie chciałbym, ale zwiedzać jako katolik, no to wielka sprawa, no. To trzeba by wracać i za każdym razem chyba jest jeszcze lepiej.
A gdybyś miał powiedzieć, co jest największą pamiątką, którą zachowasz dla siebie? Takie być może bardzo intymne pytanie, ale wiem, że akurat nie unikniesz tej odpowiedzi, nie będziesz, bo jesteś otwarty dosyć.
No wiem, no moja ta pielgrzymka to była trochę taki po części jakiś taki, prawda, no odniesienie do tego, że zostałem wdowcem, takie no, wspomnienie mojej żony, no którą akurat nie pielgrzymowałem i szkoda bardzo, nie? No i takie w którymś momencie na pewno to razem ci, co ze mną byli, to odczuli, że jednak to małżeństwo to jest taką piękną sprawą, taką bosko piękną sprawą, a człowiek później jednak to jest inaczej. Nie mówię, że jestem sam, bo nie jestem sam, mam wspaniałe dzieci. Nie jestem, mam wspaniałych znajomych, nie jestem sam. No ale jednak to takie piękno rodziny, to tam jeszcze bardziej tak człowiek widzi, jaka jest ta rodzina nasza chrześcijańska, jakim jest pięknem, no jakim jest darem Pana Boga, który, no dobrze, że ty, chociaż miałem 24 lata i no na pewno chciałby człowiek tego, no ale tyle było wspaniałego. Ale tam właśnie to się dopiero tak to widać, no. Już nie mówię o właśnie tych odnowieniach ślubów w Kanie Galilejskiej, które było takie cudowne, nie? Te małżeństwa, które tak pięknie nawet dzisiaj przeglądam, bo ja akurat jestem przyjaciół, gdzie oglądamy te wszystkie pamiątki, zdjęcia, no i te właśnie uśmiechnięte twarze tych małżonków, te zdjęcia z tym kwiatem, jak to mnie też nie, no to wszyscy są tacy wspaniali, piękni, wspaniali, nie? No to jest taka niezapomniana chwila, no dla mnie ta Kana Galilejska była no takim miejscem cudownym, a drugie miejsce no z racji imienia mojej żony, kościół świętej Anny, nie? No chyba to jest najpiękniejsze, czy najpiękniejsza, no tam okazuje się, jak piękna jest rodzina, jak jest piękne nasze rodziny, nasze zwykłe katolickie rodziny, dzieci nasze właśnie, jakie to jest cudowne, że mamy te dzieci, nie? A jako jest właśnie no ciężarem, jakich nie ma, jak te rodziny przeżywają. No ja akurat wiem, że niektórzy się uśmiechali, że tego, no ale ja tak skrycie kupiłem kilka tych, prawda, modlitw o to w Grocie Mlecznej, nie? No i jak mam takich w pracy, to akurat mają problem, bo zatrudniam 700 ludzi, to na 700 ludzi ileś ma, ileś jest wielodzietnych, ileś jest bezdzietnych, nie? No ale no strasznie tym ludziom współczuję, to jest takie ciężkie, tak jak jest ta piękna rodzina, która ma dzieci, która chowa te dzieci, no i są takich, nawet mam, ja mam nawet taką panią w pracy, która urodziła, miała 15 porodów, 13 dzieci żyje, 4 u mnie pracuje i ona pracuje w pełni zdrowia. Super kobieta. Wszystko minęło, piękne dzieci. Nie? I tak właśnie zawsze dla mnie jest najważniejsza rodzina. Jeszcze raz.
Dziękujemy, Marek. Wszystkiego dobrego, Marku. Serdeczne pozdrowienia.
Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże. Marek powiedział już właściwie o to, do czego chciałbym wrócić, bo mamy dwa małżeństwa i powiedzcie mi, tak zdradźcie, naprawdę, coście czuli wtedy, kiedy ksiądz Andrzej po prostu ni z tego, ni z tego powiedział, dobra, to jesteśmy w Kanie Galilejskiej, idziemy na wesele, będzie niespodzianka. Jak mówił, że będzie niespodzianka, spodziewaliście się tego, że będziecie składali sobie ponownie w takim miejscu przyrzeczenia małżeńskie, śluby? Zbyszek, spodziewałeś się tego?
To znaczy, powiem szczerze, nie, ale potem było to bardzo przyjemne zaskoczenie. Wszystkich nas to bardzo rozczuliło. Myślę, że większość się popłakała po prostu. Mniej czy bardziej. I na pewno była to taka urozmaicenie, to bardziej no, wesołe, pozytywne, sympatyczne, które na pewno będziemy wspominali sympatycznie. Ale ja bym chciał wrócić jeszcze do pierwotnego wątku. Do tej drogi krzyżowej, którą... Znaczy, podchodzę do tego mimo wszystko trochę zupełnie, znaczy, zupełnie inaczej. Ponieważ ja rozumiem to, co mówi Marian, rozumiem to, co mówi Janek. Że oczywiście, tylko że problem polega na tym, że to jest ocena indywidualna. Nasza w danym momencie. Dla nas ta droga krzyżowa to było coś wyjątkowego. Nawet droga krzyżowa przeżywana raz do roku jest czymś wyjątkowym zupełnie. Ale musimy to również patrzeć przez pryzmat zupełnie inny. Że Chrystus niosący krzyż był dla tych ludzi, którzy na to patrzyli, zjawiskiem absolutnie codziennym. Kara ukrzyżowania była w tamtych czasach rzeczą naprawdę nagminną i nikogo to nie dziwiło, ewentualnie wzbudzało sensację gawiedzi. Tak samo nasza droga krzyżowa, dla tych ludzi, którzy tam pracują, są, jest to 55. droga krzyżowa danego dnia i w roku tysiąc któraś. I nie możemy mieć o to właściwie pretensji. Ta droga ma być dla nas przeżyciem, a nie to, czy ktoś się nami interesuje, czy ktoś się nami nie interesuje. I ma to jeszcze jeden aspekt sprawy. Bardzo blisko jest od obojętności do tolerancji. I myślę, odpowiedzmy na jedną rzecz, że być może, myślę, że w tej naszej drodze krzyżowej ktoś na to patrząc z zewnątrz, było więcej obojętności pewnie niż tolerancji, a może i odrobina tolerancji i całe szczęście, że ona tam jest, bo my możemy ją przejść, a nie jest to nam zabronione i możemy to odbyć, żeby właśnie przeżyć to nasze indywidualne przeżycie.
Dobrze, ale ja będę wracał do tej Kany Galilejskiej, no bo to było... Dorota.
Wróć.
Zbyszek, nie chcę rozmawiać, to Dorota, ty powiedz. Powiedz, jak to przeżywać? Bo to naprawdę było pewne zaskoczenie, bo oni, no oczywiście był również z nami ksiądz Sławek, który w tej chwili pewnie słucha. Zdradził wcześniej, no że dobra, no będziecie sobie tutaj, będziemy wesele mieli.
Ale
tak.
Chyba nie wszystkim.
Być może nie wszystkim, ale generalnie... I teraz myśmy patrzyli na was, bo i Marek, i ja, i Mirek, i był jeszcze z nami Andrzej, tak zwani single, czyli byliśmy świadkami tego wszystkiego. I powiem szczerze, że miałem takie wrażenie, i teraz pytanie, czy to było moje wrażenie, bo oczywiście trudno mi wchodzić w wasze relacje, że w paru przypadkach stało się coś bardzo, bardzo dobrego.
Ja myślę, że we wszystkich przypadkach stało się coś niezwykle dobrego. Ja zwrócę uwagę, że na tej pielgrzymce było nas chyba 10 par małżeńskich i to par małżeńskich, które są ze sobą od zawsze.
Minimum to też jest 17.
17, tak. Maksimum 42.
Maksimum 40 lat.
Pozdrawiamy, tak? Tomka i Janinę.
Pozdrawiamy wszystkie par małżeńskie.
Ja mam nadzieję, że w końcu się dodzwonimy do Basi i Jerzego, które brakuje nam, i Agnieszka i Maćka.
I to była jakaś niezwykłość doboru tych pielgrzymów, tak? A sam moment odnowienia ślubu w Kanie Galilejskiej...
Nie, no mam nadzieję, że nikt nas nie dobierał.
Jak to nie dobierał? A palec Boży, no zapominamy o tym, że to się nic nie dzieje bez przyczyny, tak? Po prostu tak
miało
być.
Palec Boży, to okay.
Przez 10 lat planowaliśmy wyjazd do Ziemi Świętej i okazało się, że jesteśmy tu i teraz i z tą grupą ludzi. I okazało się, że z grupą ludzi, która się niezwykle ze sobą sprawdziła. Ja już to mówiłam wielokrotnie, że trudna grupa ludzi, która na co dzień często zarządza innymi ludźmi, odpowiada za duże interesy, ma głowę nabitą zupełnie innymi sprawami, a myśmy na lotnisku Okęcie zostawili wszystko w Polsce, tak? Jak żeśmy wyjechali do Ziemi Świętej, tam byliśmy zupełnie innymi ludźmi. Ksiądz Andrzej od pierwszego dnia uwiódł nas, mogę tak powiedzieć jednoznacznie.
Wcześniej przeżył poważne wątpliwości, gdy otrzymałem na lotnisku listę i przeczytałem nazwiska osób, które
no
są...
No i wcale się nie dziwię, ksiądz Andrzej.
Żebyście
tak
wiedzieli, w jakiej zasadzie, jakie myśmy, że tak powiem, mieli, że tak powiem...
Ileż to wątpliwości musiało być z tego tytułu. Mało powiem, ja też miałam te wątpliwości. Ja się nawet zastanawiałam, czy tydzień wcześniej z tego wyjazdu najzwyczajniej się nie zrezygnować, bo raz obawiałam się miejsca, drugi raz obawiałam się również towarzystwa, tak? Bo to mogło wyglądać zupełnie inaczej. No,
Ale byś teraz żałowała.
Oczywiście, żebym żałowała. To pojechali piękni ludzie, naprawdę. Piękni ludzie, którzy potrafili swoje sprawy zostawić tutaj w Warszawie na Okęciu i byli grupą rewelacyjną, bardzo zdyscyplinowaną, bardzo przeżywającą. Mieliśmy tam, myślę, oprócz wrażeń, to mieliśmy głębokie rekolekcje, które każdy z nas wewnętrznie przeżył. Przeżyliśmy je w parach małżeńskich, chociażby to odnowienie tych ślubów, do których wracam w Kanie Galilejskiej. No niezwykle wzruszający moment. Poza tym pięknie poprowadzony przez księdza Andrzeja w wyjątkowy sposób, łącznie z tym, że przecież składaliśmy sobie przyrzeczenia, ale również i święciliśmy sobie obrączki, nakładaliśmy je ponownie.
No niektóre nie schodziły.
No. Ale zostały poświęcone na palcu.
Ale zostały poświęcone
i ucałowane przez współmałżonka.
Tak
to też jest.
Istotne.
Myślę, że w tym gorączku
patrzyliśmy sobie głęboko w oczy, pamiętacie, tak? To też było takie polecenie. Tego się nie robi być może na co dzień, a takie właśnie wyznanie gdzieś tam, to umacnia nasze związki, tak?
Jeszcze jesteśmy
silniejsi, mocniejsi, tak.
Jeszcze w takim miejscu.
Jeszcze w takim miejscu, tak jest. To zobowiązuje, tak? To trzeba sobie jasno powiedzieć, że to również zobowiązuje do dalszego dobrego życia.
Ja chcę powiedzieć coś takiego, że w momencie, kiedy ksiądz Andrzej powiedział, że w kościele nie może to się odbyć, w takim razie pójdziemy tam do ogrodu, to ja myślę sobie, ale fajnie, to mi się podoba. To tak inaczej.
No, w ogrodzie nie składałyśmy, jeszcze nie składaliśmy sobie przy
oczy małżeńskich. Było takie, no chociażby z tego powodu też, takim ogromnym przeżyciem, że to było właśnie tak w ogrodzie, takim pięknym, nie, te kaplicy.
Mariany, oglądałem zdjęcia, bo mam ten dostęp do wszystkich zdjęć, które powstały z trzech aparatów fotograficznych. Każdy miał aparat, ale powiedzmy sobie szczerze, ja zrobiłem około kilku tysięcy zdjęć, ksiądz Sławek też kilka tysięcy zdjęć, plus jeszcze mamy tutaj takich kilka zrzutów i podrzutek. Co ciekawszych rzeczy, miałeś łzy w oczach. Przyznaj.
No chyba bo widać. Tak,
na tych zdjęciach.
Nie,
no
nie ma się czego wstydzić. Jest to było przeżycie bardzo silne. Właśnie dlatego. Może ze względu tego miejsca również. I myślę, że warto nawet było dla tej chwili tam pojechać.
A potem było wesele.
Jak w Kanie Galilejskiej.
Jak w Kanie Galilejskiej. Na weselu. I, znaczy my oceniamy, tutaj generalnie patrząc tak troszeczkę z...
Wino też było.
Z zewnątrz, że to wyzerowało im wszystkie emocje. Właściwie wtedy powstała grupa, prawda, księże Andrzeju?
Tak, tak. To było wspólne spotkanie, okazja bycia razem, dlatego że wcześniej nie zawsze w hotelu mamy możliwość usiąść po to, aby zintegrować się, aby porozmawiać ze sobą, aby pobyć po prostu ze sobą. Natomiast właśnie tego typu wesele jest zawsze dla całej grupy i nie jest w jakimś malutkim pomieszczeniu, gdzie musimy siedzieć na podłodze, tylko zazwyczaj jest w wynajętym pomieszczeniu, gdzie możemy usiąść wszyscy razem, możemy wznieść taki czy inny toast, podobnie jak na weselu, i po prostu porozmawiać. Zauważmy, że na weselu, również w Polsce, jeśli odniesiemy to do naszych przyjęć weselnych, spotykają się ludzie, którzy na co dzień są bardzo daleko. Wesele jest zawsze możliwością przyjechania ludzi, którzy się nie widzą wiele lat. I wtedy wymiany doświadczeń życiowych z życia rodzinnego. Myślę, że taki moment nastąpił również w naszym wypadku, w Kanie Galilejskiej. I był to moment rzeczywiście, kiedy po Nazarecie, bo Kana Galilejska była po naszej wizycie w Nazarecie, po mszy świętej, w grocie Zwiastowania Pańskiego, po odwiedzeniu kościoła świętego Józefa, zwanego bardzo często kościołem świętej rodziny, gdy mówiliśmy sobie o ważności modlitwy do świętej rodziny, o święte nasze związki małżeńskie, jesteśmy w Kanie, odnawiamy przyrzeczenia małżeńskie i potem to wesele. To wszystko tworzy wręcz niezapomnianą atmosferę, zwłaszcza w kontekście, jeśli się to odbywa jeszcze w Tyberiadzie,
dobra,
nad jeziorem Galilejskim.
Kto to wymyślił właściwie, to żeby opowiadać, jak się poznaliście? Czy to był pomysł?
To spontanicznie wyszło. Dlatego, że początkowo w ogóle było to inaczej, bo nawet Basia zabrała chyba jeden z pierwszych i w ogóle o tym nie mówiliśmy. Mhm.
I potem powstała idea. Jak to doszło do poznania? Do nie wiem, czy nie
Janek myślał. No, Janek tutaj szalał. Janek,
to wyszło
pozdrawiamy.
Z tego, że im żona mniejsza, tym mniejszy problem. To ja jestem ta mała żona.
Nie, a czy nie to wyszło, że tak powiem, że tam była jakaś kwestia, że ktoś do kogoś inny chodził i tak dalej. To
a to też. Jurek i Basia pozdrawiamy.
Jurek i Basia pozdrawiamy. Również stąd wyszło, że ktoś chodził z kimś innym, a ożenił się z kimś innym, nie mówiąc o tym, że mieliśmy dwie pary, które były nawzajem dla siebie świadkami.
No tak.
To też ciekawe doświadczenie, które miało miejsce.
Pozdrawiam również Ewę i Maćka, do których nie mamy telefonu, ale jeżeli nas w tej chwili słyszą, to ja może podam swój tutaj numer SMS-owy do studia 509-056-590. Gdyby mogli przysłać numer telefonu w tej chwili na tą skrzynkę, bardzo chętnie byśmy również i do nich zadzwonili, bo właśnie oni też zaliczają się do tej grupy. Dobrze, słuchajcie, ja tak spróbuję teraz troszeczkę jak gdyby zmienić radykalnie temat, ponieważ skupmy się na naszym przewodniku, a uczyńmy z niego gwiazdę. Przez tydzień czasu był gwiazdą.
I może wystarczy tego uczenia.
Właśnie zanim to zaczniemy, ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego, co Dorota mówiła. Że mieliśmy wątpliwości wyjeżdżając. My też. Tak jak ksiądz Andrzej mówił, zobaczył listę. My przed wyjazdem wszyscy mieliśmy bardzo duże wątpliwości. Jak to będzie? Myślę, że po pierwszym dniu to już prawie wyzerowały się, a już po Kanie Galilejskiej to już wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni, że tam jesteśmy. Między innymi, teraz to nawiążę do tego, co mówiłeś, między innymi, że ksiądz Andrzej od pierwszej chwili zrobił taką atmosferę, że tego nie można było inaczej przeżywać. Zresztą nie dało się go nie słuchać. Jak mówił, to choć nie był, da się go nie słuchać.
Choć był już zachrypnięty, bo wcześniej
nie
była
szkodzi,
jeszcze jedna grupa.
Ale tak nie dało się go nie słuchać. Wróćmy do tego tematu, co...
Dobrze. Ja mam taką propozycję. A zapytajcie się teraz księdza Andrzeja o to, co nie mieliście okazji, czy też nie mieliście śmiałości zapytać. Jestem ciekaw, czy są takie pytania, które chcieliście zadać księdzu Andrzejowi tam?
No nie, no my należymy do ludzi bardzo takich śmiałych, więc no, powiedzieć,
pytania
że...
Pytania zadawaliśmy na bieżąco.
Że mogliśmy
i nawet z kategorii tych trudnych.
I o ile się dało, była odpowiedź.
No proszę. To świadczy o tym, że... To właśnie świadczy, drodzy Państwo, o tym, kto właściwie sprawił, że ten wyjazd... o który się troszeczkę niepokoiliśmy. Powiem szczerze, że z księdzem Sławkiem się zastanawialiśmy, jak przyjmiecie codzienne msze święte. Jak, no bo generalnie w pierwszym momencie, kiedy myśmy prezentowali na opłatku bodajże, to było w styczniu, ten wyjazd, to mówiliśmy, że to będzie taki wyjazd, taką pełną nieśmiałością, bardziej wyprawa niż pielgrzymka. Że będzie można również odpocząć, jak również oczywiście zwiedzić miejsca święte. Tak bardzo delikatnie.
No to dobrze, że delikatnie, bo gdyby była na takim spotkaniu, to bym w ogóle nie pojechała na tą pielgrzymkę. Właśnie wyobrażałam sobie ją tak, jak ona, jak ona była.
Znaczy, wiesz, Dorota, i to jest chyba, że tak powiem, nasze chyba było troszeczkę błędne założenie. Tak, bo ja teraz, kiedy spotykam się, ja nie mam okazji, znaczy przyznaję się, przez te dwa dni po prostu nadrabiam tydzień mojej nieobecności. No, zbierało się tego wszystkiego, ale miałem dwa czy trzy spotkania z ludźmi, z którymi nie planowałem w ogóle rozmowy na ten temat. Tak się jakoś go złożyło. Dzisiaj był pan dyrektor ZOZ-u tutaj Siedleckiego, spotkałem się z panem prezesem PUK-u. Ktoś jeszcze dzwonił bodajże. Szara
rzeczywistość.
Nie, ale generalnie dowcip polega na jednej rzeczy, że sam ten temat wchodzi. Sam ten temat wchodzi i generalnie opowiada się tak, jak rzeczywiście było. I mówi, no zaraz, no panowie, następnym raz to generalnie nie ma takiej możliwości, żebyście nie pojechali.
Natomiast ja chcę nawiązać do tego właśnie, że temat sam wchodzi. Mhm. Pan Grzegorz przypomina sobie wręczenie certyfikatu pielgrzymki z Ziemi Świętej. I pierwszy cytat, który wprowadza ten certyfikat, Jerozolimo, jeśli zapomniałbym ciebie, niech uschnie moja prawica. Niech język przyschnie mi do podniebienia. pielgrzym, który wraca z Ziemi Świętej, nie może nie mówić o Ziemi Świętej. To jest, jest to coś tak głęboko zakorzenionego jako doświadczenie spotkania z Ziemi Świętej, doświadczenie z sanktuarium, w którym spotykam Bożą obecność i doświadczam Jego obecności. I to nie może pozostać bez echa, polegającego na tym, że wracając, jestem świadkiem Ziemi Świętej. Jestem świadkiem spotkania i doświadczenia Boga i Jego obecności w tym miejscu. I tutaj nie trzeba żadnych szukać możliwości, żeby ewangelizować. Ewangelizacja przyjdzie sama, bo będzie opowiadaniem o moim doświadczeniu spotkania z Ziemi Świętej.
Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą.
Tak, ale to doświadczenie musi być jakieś. A nasze doświadczenie było doświadczeniem znakomitym. Księże Andrzej jest ksiądz świetnym biblistą, profesjonalistą od strony organizacyjnej, tak?
Gdyby nie biuro, nie byłoby tego.
No, biuro pomaga, tak? Ale to atmosferę, którą stworzył tam ksiądz na tym wyjeździe, ona jest dla nas, będzie niezapomniana i myślę, że dlatego tak miło również między innymi ten wyjazd wspominamy. Czyli głęboka wiedza, ale też i duszpasterstwo. To, o czym tutaj, co zapytał Grzegorz, jak te msze, tak? No msza jak msza, ale homilia, którą wygłaszał ksiądz, kazanie w czasie każdej tej mszy, były to słowa wyjątkowe. Kontakt, jaki potrafisz księże stworzyć ze słuchaczami, jest wyjątkowy. Mnie się wielokrotnie zdarza być na mszy, gdzie po paru minutach uciekam myślami i jestem zupełnie gdzie indziej. I muszę powiedzieć, ja przynajmniej mówię to w swoim imieniu, ale myślę, że może inni też tak to odczuwali, że ja właściwie nigdzie nie uciekałam myślą. Każde słowo gdzieś tam głęboko zapadało. Jest ksiądz świetnym mówcą, bardzo z dobrą dykcją, z dobrym dotarciem do słuchacza, z ogromną wiedzą. No tak, no jesteśmy słuchaczami wymagającymi, tak? I powiem szczerze, że w 100% ksiądz się w tej roli spełnił. I chcę tutaj za to bardzo podziękować, dlatego że to było właśnie nasze przeżycie, bo tam było słowo. Od słowa się wszystko zaczęło i słowo do nas trafiało. Trafiały miejsca, ale przede wszystkim trafiały do nas słowa. Ksiądz, który trzymał ciągle Biblię, Pismo Święte, który cytował różnych ewangelistów, który roztłumaczał, bo często to, co jest napisane w Ewangelii, nie jest tak proste dla każdego. To stało się bliższe. Myśmy to jakby inaczej zaczęli na to wszystko patrzeć. I z tego powodu ten wyjazd jest dla mnie jakby nieoceniony. Bo ja go jeszcze nawet nie mogę do końca ocenić. Ja jestem pod jego wrażeniem. Dobrze, ksiądz zauważył, że my mamy potrzebę mówienia na ten temat i na pewno wszyscy, jak tu siedzimy i wszyscy nasi koledzy, którzy są gdzieś tam teraz w domach, spotykają się ze znajomymi i mówią. Mamy takie natręctwo podzielenia się tym czymś, co żeśmy przeżyli. A przeżyliśmy to przede wszystkim duchowo. Zresztą pamiętacie, mówiliśmy o tym, to bardzo napięty program od godziny w pół do szóstej rano do godziny 19 wieczorem.
O 19 była kolacja?
Kolacja, tak. I ja zwróciłam uwagę na to, że my nie jesteśmy zmęczeni. Normalnie w warunkach, gdybyśmy pojechali na jakikolwiek inny wyjazd, to podejrzewam, trzeciego dnia bylibyśmy przysłowiowo padnięci, tak? A tam była jakaś taka emocja pozytywna, że właściwie tego zmęczenia się nie czuło. Myśmy wstawali, myśmy chcieli, myśmy nie czuli zmęczenia. No i to słowo księdza Andrzeja, tak? Dotarł ksiądz do nas, to co ja powiedziałam na początku. Uwiódł nas ksiądz swoją wiedzą, swoim profesjonalizmem i swoją osobowością.
Ja to powiedział trochę to, co uzupełniając do tego, co Dorota mówiła, całe przekazywanie przez księdza Andrzeja dla nas informacji o miejscach, w których się znajdujemy. Każde miejsce, co przedtem mówiliśmy, było miejscem związanym z albo ze świętą rodziną, albo z prorokami ze Starego Testamentu. I w zasadzie homilia na mszy świętej to był fragment, ale to była całodzienna homilia. Cały dzień my mieliśmy wspaniałą homilię. To, co wcześniej mówił, to nie dało się nie słuchać, bo przekazywana w taki sposób, że tego nie dało się nie słuchać, żeby człowiek nie chciał, to musiał słuchać z zainteresowaniem. Basia?
Jest coś takiego, co ja już mówiłam, kiedy byliśmy tam. Że kiedy patrzę na księdza Andrzeja, to dla mnie jest to coś takiego, że mogę powiedzieć zwyczajnie, temu człowiekowi się chce. bo można mieć wiedzę, można mieć program, wręcz można mieć przygotowany scenariusz. Ale jak ja nie mam czegoś takiego, że ja sam to przeżywam, że ja chcę, bardzo chcę to zrobić dobrze i sam w tym uczestniczyć, to tych wszystkich słuchaczy, że tak powiem, i tych innych, którzy mają w tym uczestniczyć, nie da się oszukać. Nie da się oszukać.
To ten ogień wewnętrzny i zapał, tak?
Tak. I to nie dotyczy tylko tego, bo mówi się o tym w psychologii, w pedagogice, że to dotyczy dziecka, tak? Że to jest takie podszyte emocjami. Ale tak samo dotyczy też dorosłych. Jeśli ktoś jest autentyczny, właśnie to, co mówiłam już tam w Ziemi Świętej, widać, że po prostu mu się chce.
Dobrze. Księże Andrzeju, to jak ksiądz widział tą grupę, tak? Ona nie była nie za duża, nie za mała.
To była 25 osób. Jest to grupa, która jest doskonała, gdy chodzi o objęcie. Nie za duża, nie za mała, akurat tyle, ile potrzeba. Grupa, gdy zapoznałem się z listą nazwisk, pomyślałem sobie, od człowieku.
Głęboka woda.
Jak mówił kiedyś Pawlak. Ale przyznaję szczerze, każda grupa, również ta, stanowi dla mnie indywidualne wyzwanie i do każdej grupy muszę przygotować się zupełnie oddzielnie, zupełnie indywidualnie. Owszem, nie ulega wątpliwości, że od tych 17 lat, gdy jeżdżę do Ziemi Świętej i gdy jeżdżę do innych miejsc, gdzie biuro mnie pośle, bym prowadził grupy, jest jakiś schemat, są jakieś przygotowane, przetarte szlaki, są pewne sprawy, o których się mówi w danych miejscach, ale specyfika grupy zawsze stawia nowe wyzwanie i w tym kontekście każda grupa jest inna. Nie da się zestawić dwóch identycznych grup w tym samym miejscu. I dlatego doświadczenie Ziemi Świętej z każdą grupą jest inne. Mimo, że odwiedzamy te same miejsca, mimo, że przeżywamy te same miejsca, to jest zupełnie coś innego. W kontekście doświadczeń, nie zapomnę, z którąś grupą byliśmy koniec lutego, początek marca, to już było ze 3, może 4 lata temu. Byliśmy na Górze Błogosławieństw. Wspaniałe miejsce, piękne. I proszę sobie wyobrazić, zaczynamy mszę świętą i nad nami, na północ, kierują się żurawie. Klangor żurawi, które przelatują do Polski. Wracają do domu. I w kontekście Góry Błogosławieństw to był przedostatni dzień naszego pobytu. Tak jak żurawie, tak i my jutro wracamy do domu. To są przeżycia, których nie da się ani opisać, ani sklasyfikować, ani doświadczyć. Kolejnym przeogromnie głębokim przeżyciem dla mnie osobiście jest doświadczenie z Drogi Krzyżowej. Wracam do tego jeszcze raz. Ja wiem, bo doświadczam tego, jak zmienia się ziemia, obraz Ziemi Świętej. Rzeczy stare przemijają, rzeczy nowe przychodzą. Chcę powiedzieć o czwartej stacji Drogi Krzyżowej. Dla mnie czwarta stacja Drogi Krzyżowej zawsze to był obraz Jezusa spotykającego się ze swoją matką nad drzwiami kaplicy, przy której Arabowie gdzieś tam zawsze mieli jakiś stragan, zawsze było brudno, zawsze coś się działo. Od półtora roku, od dwóch lat nie ma płaskorzeźby. Kaplica jest albo zamknięta, albo w remoncie. A od Wielkiego Postu tego roku pojawia się nowe rozwiązanie. Stacja czwarta Drogi Krzyżowej pojawia się w podziemiach kościoła ormiańskiego i tej stacji towarzyszy niebiańska Jerozolima, przywieziona z Polski. I teraz we mnie dokonuje się to, no, nie boję się użyć tego słowa, rozdarcie. Między tym, co było wdrukowane niejako w moją świadomość, ta przepiękna mozaika spotkania Jezusa z przepiękna płaskorzeźba spotkania Jezusa z matką i zupełnie czegoś nowego. Ta niebiańska Jerozolima jest piękna. Obok niej jest również figura, rzeźba przedstawiająca Jezusa niosącego krzyż, obok niego matka. Coś nowe, do czego muszę się przyzwyczaić.
Dla mnie zbyt nowoczesne.
Jest z nami Basia. Szczęść Boże, Basiu.
Halo. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Powiedz, jeśli ciebie chciałby, można byłoby zapytać o ten obraz, który w tobie pozostał po tych 7 dniach. Coś takiego, wokół czego budujesz właściwie całe wspomnienie z tego pobytu. Co gdyby był ten obraz centralny, to co to jest?
Szczególnie, znaczy było to ogromne dla mnie przeżycie duchowe. Ja jechałam z wieloma takimi swoimi problemami, żeby się pomodlić, żeby po prostu wyprosić łaski u Pana Boga. I tak naprawdę to czułam tak, że jestem tam, gdzie powinnam być, że to wszystko, o co prosiłam Pana Boga, to, że po prostu, że będzie mi to dane, że dało mi to ogromny spokój. Taki spokój wewnętrzny, że mam się nie martwić. I to było to miejsce, w którym miałam się znaleźć dokładnie tam, gdzie powinnam się znaleźć i tam, gdzie znalazłam spokój.
Mhm. Jak rozumiałaś to przesłanie, z którym wyjeżdżaliśmy, bo tu ksiądz Sławek bardzo mocno podkreślał, potem również wracał do tego ksiądz Andrzej, że to jest coś, my nie jedziemy tam, to jest nam coś dane. Ten wyjazd jest nam dany. Tam Pan Bóg nas po prostu wezwał.
To prawda. Znaczy ja się tak poczułam, że znajduję się tam, gdzie powinnam się akurat znaleźć. I tak naprawdę każdy dzień był dla mnie ogromnym przeżyciem. I wróciłam, ja jeszcze jestem tam. Ja jeszcze nie powróciłam tutaj do Siedlec dokładnie. Jeszcze to wszystko przeżywam. To było niesamowite. Ja uważam, że każdy chrześcijanin powinien być chociaż raz w Ziemi Świętej. Bo tego się nie da po prostu opisać.
Rozumiem, ale jest jakieś kluczowe takie wspomnienie. Znaczy będę nalegał, żeby znaleźć taki moment, wokół którego właściwie wszystko się buduje. Taki jeden. Masz coś takiego gdzieś w głowie, w sercu?
To miejsce takie, do którego bym wróciła? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi.
Nie. Pytam się o taki obraz, od którego zaczyna się wspomnienie. Może kiedy zaczynasz rozmawiać ze znajomymi albo sama zamykasz oczy, to od czego coś, co staje w pierwszej kolejności przed oczyma?
Nie mam czegoś takiego, że tylko jedno wspomnienie jest dla mnie ważne i tylko jeden obraz. Mhm. Nie, to wszystko razem jest dla mnie bardzo ważne. Tak jak mówię, każdy dzień, każde przeżycie. No, wszystko, co tam przeżyłam, jest dla mnie ważne.
Dobrze.
Ale przede wszystkim to jest tak dla mnie ważne duchowo. Nie to, co dokładnie zobaczyłam. Nie to, co... to było dla mnie po prostu takie spotkanie z Panem Bogiem. Ja przeżywałam po prostu każdy dzień dlatego, że Pan Jezus tam był. Dlatego, że po prostu znalazłam się we właściwym miejscu. No i to wszystko razem dla mnie było ważne.
Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Pozdrów Jerzego również. Jak również Ewę i Maćka, bo nie mamy z nimi w tej chwili kontaktu, ale pozdrów ich bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego, Basiu.
Nie kontaktowałam.
Dobrze, szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Pamiętacie taki moment, kiedy ksiądz Andrzej powiedział, że teraz będzie egzamin z wiary, wywóz nas po prostu na środek Jeziora Galilejskiego. Zatrzymał się statek. Cisza. I zapadła cisza. Znaczy, generalnie to była taka cisza, że ja nie wiem, na czym ten cud polega, bo nie słychać nawet było, jak woda uderzała o burty.
Dlatego, że jezioro było spokojne tego dnia.
Bardzo spokojne, prawie nie było fajne.
Wystarczyło wypłynąć 3 godziny później. Okay. Byłoby zupełnie inne doświadczenie.
Dobrze, ale myśmy doświadczyli ciszy. Ciszy, której praktycznie w naszych zajęciach nie doświadczamy. My czasami mamy coś w rodzaju substytutu, prawda Zbyszek? I co ta cisza właściwie? Ta cisza właściwie, nie wiem, ja teraz być może pytam o rzeczy, które akurat wam, dla was były nieistotne. Dla mnie była bardzo istotna ta cisza, bo można było usłyszeć samego siebie.
Znaczy Jezioro Galilejskie dla nas w wyobrażeniu było czymś nieodgadnionym i rozpoznanym. Dotknęliśmy tego namacalnie. piękne otoczenia, połączone z tą ciszą, w środku tej pielgrzymki, kiedy nasze nastawienie było też już takie, my sami już byliśmy wyciszeni. Bardzo fajne przeżycie, mogę tak to podsumować.
Dobrze, czasu jest coraz mniej, więc generalnie będę teraz już chciał od Was troszeczkę takich bardzo osobistych, prosił o osobiste refleksje. Poplotkowaliśmy troszeczkę o przewodniku, powiedzieliśmy o tych, bo tutaj nie da się całej tej pielgrzymki opisać, nie da się przenieść każdego momentu, dla każdego z nas jest coś mniej lub bardziej ważne. Basia przed chwilą mówiła, że właściwie nie ma takiego czegoś, co jest dla niej na dziś, po dwóch dniach pobytu w Polsce, czymś, co by, wokół czego będzie właściwie odtwarzała sobie to wszystko. Ja sobie wyobrażałem, że byłem przerażony w sobotę, kiedy był tak zwany egzamin, z tego, cośmy zapamiętali. Ja nic nie pamiętałem.
Ale nazwy miejsc troszeczkę. Ja ponieważ były podpisane po angielsku.
Tak, no generalnie. Potem, kiedy wróciłem do domu, wrzuciłem pierwszą część zdjęć, czyli kartę pamięci do telewizora. Zaczęło to się wyświetlać i się w tym momencie raptem otworzyła właściwie jedna wielka walizka. Ale mimo wszystko jest, mam gdzieś tam z tyłu głowy cały czas tak zwane kluczowe momenty. Ja te kluczowe momenty w waszej wędrówce duchowej chciałbym zapytać, pytając troszeczkę dziwnie, co to właściwie było? Czy to była wyprawa, pielgrzymka, podróż życia? Co to właściwie było, gdybyście dzisiaj mieli zdefiniować ten wyjazd? Nazwijmy to wyjazd. Każdy z Was tu mówi, że w zasadzie do niczego, na nic się nie nastawiał. Ja też. Rzeczywiście ja do ostatniej chwili, mając jeszcze, że tak powiem, swoją fobię samolotową, znaczy lęk przed tym, że oczywiście będę musiał wchodzić, tutaj słyszę, że nabijali się ze mnie strasznie w radiu i na antenie. Dzisiaj odsłuchałem sobie kilka programów. Dziękuję, moi drodzy koledzy. Bardzo dziękuję za to nabijanie się. Tak źle nie było. Ale nikt z nas faktycznie nie spotkał tego, czego czy oczekiwał, czy też nie oczekiwał. Ale jednak właśnie możemy dzisiaj zadać sobie to pytanie. Co to takiego właściwie było? Co takiego się wydarzyło przez te 7 dni? Dorota, jak byś to nazwała?
No, zdecydowanie pielgrzymka. Zdecydowanie pielgrzymka, pielgrzymowanie do tych świętych miejsc, po których stąpał Jezus Chrystus i święta rodzina. I powiem, że cała ta pielgrzymka bardzo mnie w wierze umocniła. Spowodowała, że potrafię się chyba piękniej modlić. Nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, tak? Ale tyle razy, ile tam to robiłam w ciągu tych 7 dni i na różne sposoby rozmawiałam z Bogiem, to mnie to wszystko umocniło. Jednocześnie to było taki katarzis, takie oczyszczenie. To były rekolekcje. To wszystko w jednym, tak? To ten tydzień był pod każdym względem duchowo dla mnie niebywałym przeżyciem.
A zapytam o taką jedną rzecz. Czy każdy z nas miał swoje intencje, którymi jechał? Mhm. Miałaś coś takiego, że je zweryfikowałaś na miejscu?
Nie. Ja jechałam z bardzo określonymi intencjami, tak? Ja tylko jakby dokładałam prowokowana miejscem i homiliami księdza Andrzeja. Będę wracała do tego, bo byliśmy parę razy, że tak powiem, musieliśmy weryfikować te nasze intencje, to znaczy poszerzaliśmy je o coś, tak? I to też było piękne.
Poszerzał się taki horyzont, prawda?
I krąg spraw i ludzi, o których żeśmy się modlili, tak? I to często nie były tylko nasze sprawy, tylko sprawy innych ludzi.
Zbyszek?
To, co powiedziała Dorota, na pewno od początku była to nie wyprawa życia, na pewno nie wycieczka przeciętna, typowa, na pewno była to pielgrzymka i taka ona była. Na pewno to, co chyba wszyscy potwierdzą, to, znaczy ja przynajmniej, że ta pielgrzymka była znacznie fajniejsza, ciekawsza, głębsza niż się spodziewałem.
A jeśli zapytam o intencje?
Powiem dokładnie to, co Dorota. One były poszerzane, powiększane, określone na początku i również właśnie pod wpływem słów księdza Andrzeja.
Basia?
Ja myślę, że wszystkim po trochę, najbardziej pielgrzymką. I ja powiem coś takiego, że dla mnie bardzo ważna była ta nasza msza na Górze Błogosławieństw. Ten blask porannego słońca to dla mnie był taką jakby namacalną obecnością Boga, jak dotknięciem takim. Ja nigdy nie przeżywałam czegoś takiego, znaczy nigdy nie uczestniczyłam we mszy świętej, gdzie właśnie te promienie słońca nas tak wszystkich bardzo otulały. Dla mnie to było tak jak takie objęcie Boże nas wszystkich. Myślę, że bardzo możliwe, że nigdy więcej tego nie doznam.
Teraz zapytamy się księdza Andrzeja, czy rzeczywiście. Maria?
No czym nie była może? Na pewno nie była to wycieczka. I dobrze. Natomiast pielgrzymka myślę, że dla mnie to były tygodniowe rekolekcje. Rekolekcje, które przeżywaliśmy wspólnie, które na pewno mocno nas duchowo umocniły. W tej chwili myślę, że to jeszcze będzie długo trwało, przynajmniej ja mam takie odczucie, zanim to się wszystko ułoży, bo my jesteśmy jeszcze tam. My tam w dalszym ciągu, nasze myśli tam wracają, tak jak ksiądz Andrzej mówił, bardzo chętnie opowiadamy, kogokolwiek byśmy ze znajomych nie spotkali, przyjaciół, to mówimy, chcemy mówić, co tam przeżyliśmy. I to były piękne, tygodniowe rekolekcje.
A pamiętacie ten piękny moment w Jeziorze Galilejskim przy kościele świętego Piotra? Jak żeśmy stali zanurzeni w jeziorze, ksiądz Andrzej odczytał fragment Ewangelii, a potem jesteśmy pokoleniem JP2 i Jarka zaśpiewana wspólnie. Jak się to niosło po tej fali? Super.
Jest z nami również Janina. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teraz Ciebie zapytamy, co to było? Co to się wydarzyło przez te 7 dni? Ja tylko tyle powiem, że Janina z Tomkiem mieli szczególną okazję, bo Tomek troszeczkę niebacznie oddał się kąpieli słonecznej przed wyjazdem i generalnie odczuł bardzo, bardzo, bardzo cierpiał, jeśli chodzi o skurcze, które mu się przytrafiły, więc byliście małżeństwem w sposób szczególny doświadczony również tym, żeby Tomek był zdany na ciebie bardzo mocno.
No tak, ale trzymaliśmy się dzielnie. Zresztą wrażenia, jakie to wszystko, co przeżywaliśmy, no pomagało nam zapomnieć o tym, że no, że mąż rzeczywiście chorował i nie mógł się ruszać, zwłaszcza przez te pierwsze 3 dni. No, było to coś wspaniałego. Ja wielokrotnie uczestniczyłam w różnych pielgrzymkach, ale no, powiem, że to była moja pielgrzymka życia. Szczególnie Jerozolima, grób, kaplica grobu, płyta namaszczenia. To te miejsca zwiedzałam drugi raz, ale teraz dopiero nad tym wszystkim się zastanowiłam i no były to rzeczywiście bardzo głęboko przeżyłam. I pozostanie to na pewno bardzo długo. I przeglądam zdjęcia i wspominam to wszystko. Nie miałam wprawdzie czasu przed tym wyjazdem poczytać, przypomnieć sobie historię tych miejsc. I myślę, że teraz będą to moje takie studia nad tym, co się zdarzyło, nad tym, gdzie byliśmy, co zobaczyliśmy, co wiąże się z tym miejscem.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam również Tomasza. Szczęść Boże, Janina.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Księże Tomku, księże Andrzeju, przepraszam. Czy to jest do powtórzenia? bo tutaj zastanawiam się, ja powiem szczerze, że był taki moment chyba w środę czy czwartek, czy nad Jordanem, nie pamiętam, ale to rozmawialiśmy, że ja po prostu gdzieś tam wszystko mi zobojętniało i tak dalej, ale gdzieś tam już w piątek i sobotę wiedziałem, że rzeczywiście już jestem naładowany, już mam ten poziom naładowania wystarczający i rzeczywiście dłużej nie. Ale pytanie brzmi, ksiądz już ma to doświadczenie właśnie tych wielu grup, więc pewnie znają również ksiądz takie przypadki, że ludzie wracają po latach i czy też kilkanaście razy. Czy jak tam drugi raz pojedziemy, to będzie tak samo, czy też nie będziemy czuć jakiegoś znużenia, znudzenia, że a, to wszystko było. Właśnie jak będzie ten drugi raz?
Drugi raz będzie zupełnie inny. Tak samo jak jest w moim wypadku, nie ma dwóch takich samych pielgrzymek. Chociażby dlatego, że będzie ktoś inny prowadzący. No nie, najczęściej tak. No, będzie ktoś inny prowadzący.
Już ksiądz dostał etat.
Na to wyłączność. Etat i wyłączność. No nie ma problemu. Postaramy. W takim razie jedziemy na Ziemię Świętą po raz drugi. A wtedy program już jest troszeczkę inny. Zwracamy uwagę na inne miejsca. Zresztą chyba starałem się powiedzieć, że w Jerozolimie zobaczyliśmy tylko fragment, naprawdę niewielki fragment tego, co Jerozolima i co w ogóle Ziemia Święta może nam pokazać. Na co może wskazać naszą, zwrócić naszą uwagę. Nie ma dwóch takich samych grup, nie ma dwóch takich samych pielgrzymek i nie ma dwóch takich samych doświadczeń. Tu i teraz każdej pielgrzymki jest inna, choć odnosi się do stałego fundamentu i bazy, jakim jest Boże objawienie, które dotykamy w historii, historii tamtej ziemi, historii tamtych ludzi, którzy wtedy w historycznych czasach żyli. Ale to ujawnia się na nowo w nas. To Boże Słowo, które jest żywe i skuteczne, które potrafi w nas dokonać czegoś zupełnie niezwykłego, czego się nawet nie spodziewamy. Słowo Boże, które w momencie, gdy na nie się otworzymy, w momencie, gdy je przyjmiemy, potrafi całkowicie przemienić nasze serce. Potrafi przemienić nasz sposób myślenia, nasz sposób wartościowania, nasz sposób życia, ale gdy się na nie otworzymy. Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest zawsze taką możliwością i okazją ponownego otwarcia się. To tak jak rekolekcje w naszych parafiach, to co mówiliśmy tutaj. Każde z nich są inne. Nie da się dwa razy powtórzyć tych samych rekolekcji wielkopostnych, choć je powtarzamy co roku. One za każdym razem są inne. Tak samo Ziemia Święta, choć trywialne porównanie, ale w tej samej Ziemi Świętej rekolekcje są w tym samym kościele. Dotyczą tych samych problemów, bo rekolekcjoniści mówią zasadniczo bardzo często o tych samych tematach. Ziemia Święta dotyczy tych samych spraw. Ale nasze przeżywanie tychże spraw jest inne, bo Boże Słowo w nas może dokonywać zupełnie nowych dzieł, na które wystarczy się otworzyć.
Znaczy się będziemy tęsknić?
Powiem tak.
No już tęsknimy.
Już tęsknimy.
Dobrze, no, ale powiem tak. Jeszcze na świeżo.
Gdzieś z 15 lat temu miałem taką okazję, żeby zabrać mojego tatę do Ziemi Świętej, żeby mógł doświadczyć tego, co słyszy codziennie, bo jest kościelnym w Wilczyskach. Pozdrawiamy więc serdecznie. I mówi, gdy kiedykolwiek zajadę do domu, a niestety zdarza się to dość rzadko ostatnimi czasy, gdy zajadę do domu, to jedno z pierwszych pytań. Co nowego w Ziemi Świętej? Co tam się nowego stało? Co tam jest ciekawego? To życie Ewangelią i życie Ziemią Świętą jest tak niepowtarzalnym i tak wspaniałym doświadczeniem, że nawet jeśli raz przeżyte, będzie skutkowało.
Zwłaszcza raz przeżyte. Ja na przykład w tej chwili nie jestem gotowa do ponownej podróży, tak? Bo przeżyłam tak duże uniesienie, że bałabym się, że następny wyjazd
rozczaruje,
tak? Ale ja też chcę podziękować tutaj księdzu Sławkowi, dyrektorowi Katolickiego Radia Podlasie, bo on był pomysłodawcą tego naszego wyjazdu i myślę, że takim dobrym duchem opiekunem. I gdyby nie pomysł, który się zrodził w nim samym i gdyby nie
To, że był z księdzem Andrzejem.
Był wcześniej. Przetarł szlaki.
Zasmakował, złapał bakcyla.
I w ten sposób.
Tak by się to nie wydarzyło. Nie przeżylibyśmy tego i tak pięknie dzisiaj nie mówilibyśmy o tym. Także księże Sławku, bardzo serdecznie dziękujemy.
Pewnie nie śpi. Pewnie
pozdrawiamy
słucha.
Serdecznie.
I słuchajcie, niech to będzie puenta, bo chciałem jeszcze zadać jedno pytanie na tej zasadzie, żebyśmy nie kończyli, żeby to było też powiedzieć, że były też również i wesołe, i zabawne momenty, takie bardzo, bardzo życiowe, ale zostawmy to może na następną okazję, anegdoty. Opowieści. Chociaż ktoś mnie pytał o te anegdoty, nie pamiętam zbyt wiele. Chociaż mięso oczywiście jest dobre.
No musielibyśmy tak.
A wszystko to
podczerwie kocha. Tak.
Przebój i główny motyw. Tak.
Na homilii.
Również.
A ja mam zdjęcie jeszcze z tego uniesienia. A wszystko to.
W kontekście jest zesłania Ducha Świętego.
No i ta lewa nogą.
Ksiądz Andrzej lewitujący pół metra nad ziemią. Prawie, że widać.
No i ta lewa i trawa. Mamy jeszcze tak. O czym opowiadać. No tak, naprawdę dużo ciekawych rzeczy.
A ksiądz już nie prostuje, prawda?
Tak.
Nie, już nie prostuje. Nam się w głowie miesza.
Pozdrawiamy jeszcze, bo są na pewno z nami Janrzej i Krystyna i drugi Andrzej. Jest na pewno Mirek, który miał dzisiaj być. Żółta kartka dla Mirka. Miał dzisiaj tutaj być z nami. Agnieszka z Maćkiem. Agnieszka wiem, że wraca z Warszawy. No i oczywiście Ewa z Maćkiem też tutaj pamiętamy.
I Agata z Wieśkiem.
A i Agata z Wieśkiem, która prawdopodobnie nie chciała porozmawiać z nami na antenie, prawda? Bo Tomek na pewno dzwonił. Tomek Goska audycję zrealizował. A gościliśmy dzisiaj oprócz księdza Andrzeja Głaska, naszego przewodnika, Dorotę, Basię, Mariana i Zbyszka. Serdecznie dziękuję, zwłaszcza Dorocie, bo przyjechałaś z Warszawy specjalnie, wyłącznie na tą audycję. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również Zbyszkowi, jak również Basi i Marianowi, bo dali się na tą... Chociaż Zbyszek bez chwili wahania, jak go zapytałem, nie ma najmniejszego problemu, to... Tak z pewną nieśmiałością zastanawiałem się, kogo zaprosić na dzisiejsze spotkanie. I tak mówię, pójdę najpierw Zbyszka zapytam. Ciekaw jestem, jak mi odmówi, to będę miał w tym momencie problem. A to był człowiek, który mówi, dobrze, nie ma problemu, okej. Okay. Nie wiem tylko jak Dorota, ale oczywiście. Serdecznie dziękuję.
Wątpliwość techniczna.
No tak, tylko czy Dorota da radę? To była jedyna wątpliwość. Księże Andrzeju, jest taki obyczaj, że ksiądz zwykle udziela nam wieczornego błogosławieństwa, nam i słuchaczom, którzy z nami przetrwali. I mam nadzieję, że zaszczepiliśmy odrobinę tego, co myśmy zaznali, tego ziarna, tym ziarnem, które padło. Nie wiem na jaką glebę, zobaczymy to po latach. I tym ziarnem chcieliśmy się z Państwem również dzisiaj podzielić. Księże Andrzeju.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
3:23. Katolickie Radio Podlasie kończy swój dzisiejszy program. Zapraszamy Państwa jutro o 5:30. Audycję zrealizował Tomasz Goska. Żegna się z Państwem Grzegorz Cwarek. Niech tam będzie dobra i spokojna noc.